Żeby wiedzieć, jak zadziałać, należy wpierw zrozumieć sytuację, a żeby zrozumieć sytuację, trzeba spokojnie się zastanowić nad jednym pytaniem. A pytanie nie brzmi czy, tylko kiedy. Kiedy wirus zainfekuje twoich znajomych, przyjaciół, krewnych czy ciebie? 63-letni Tom Hanks, cierpiący na cukrzycę, wraz z żoną poczuli nagłe zmęczenie, mieli dreszcze i bóle mięśni. Zrobili to, co zrobić należało, zgłosili się na badania. Te niestety dały wynik pozytywny. Tak jest, Tom Hanks ma koronawirusa. Radzi, by żyć z dnia na dzień, nie wybiegać myślami naprzód, tylko żyć dniem dzisiejszym. Madonna czy Miley Cyrus odwołują imprezy z ich udziałem. Są na czele gigantycznej listy muzyków odwołujących występy na poziomie globalnym. Natomiast zadziwiającą postawę wykazuje Disneyland w Paryżu, który na chwilę tworzenia materiału miał już 3 pracowników z potwierdzonym koronawirusem, a mimo to nie zamknęli parku. Twierdzą, że żele antybakteryjne wywieszone są wszędzie, a zamknięcie 2 atrakcji w zupełności wystarczy. Czy Madonna przesadza, czy Disneyland nie ulega panice? Tak się składa, że obejrzałem Joe Rogan Experience, gdzie autor podcastu zaprosił Michaela Osterholma, renomowanego epidemiologa amerykańskiego. Zainteresowanie materiałem gigantyczne. Po upływie doby film zatytułowany How Serious is the Coronavirus miało ponad 11,5 miliona wyświetleń. I cóż można było się dowiedzieć z podcastu? Wpierw trzeba przytoczyć bliżej osobę pana Osterholma. Jest profesorem, naukowcem specjalizującym się wyłącznie w dziedzinie amerykańskiego zdrowia publicznego i wybitnym znawcą tematu chorób zakaźnych i jest specjalistą w dziedzinie bezpieczeństwa biologicznego. Jak sam o sobie mówił w podcaście, jest detektywem do spraw wirusów, dociekającym wszystkiego na temat wirusów odzwierzęcych. Oglądając cały podcast, raczej można mieć pewność, że ten człowiek wie, o czym mówi, swobodnie omawiając temat boreliozy czy choroby dotykającej głównie jelenie, tak zwanej przewlekłej choroby wyniszczającej. Jest specjalistą w dziedzinie chorób zakaźnych zwierzęcych, szczególnie interesując się tym, jak rozwijają się choroby zwierzęce i jak przeistaczają się w ludzkie choroby zakaźne od zwierzęce. Jak się okazuje, wirusy zwierzęce non-stop mutują. Czyli jeśli w tym roku byśmy pobrali próbki kału, moczu, osocza, krwi, tkanki mózgowej i śliny zarażonego zwierzęcia, to po 2 latach badań wpadlibyśmy na szczepionkę, która byłaby bezużyteczna, bo po 2 latach wirus zdążyłby już zmutować. W ogóle wirus dąży do tego, żeby mutować po to, by móc dotrzeć do jak największej ilości organizmów i każdy wirus zwierzęcy usiłuje dostać się do ciała człowieka. COVID-19 jest jak na koronawirusa przystało chorobą zakaźną, pochodzącą od zwierząt. Co ciekawe, można określić wiek takiego wirusa na podobny sposób jak datowanie radiowęglowe. I wyszło naukowcom, że wirus przeskoczył ze zwierzęcia na człowieka w 3 tygodniu listopada 2019 roku. Tylko najważniejszym powodem, dla którego Rogan zaprosił swojego gościa, jest fakt, że pan profesor napisał 2 książki i w jednej z nich trafnie przewidział, że taki COVID-19 się rozleje na cały świat i że będzie niebezpieczny i że jego początek będzie miało swoje źródło w Chinach. A w Chinach dlatego, że naród liczy blisko 2 miliardy ludzi i że sposób ich życia sugerował, że może dojść do tragedii na poziomie globalnym. Będąc w Hongkongu, pan profesor zaobserwował, ile zwierzyny tam trzymają i że trzymane są tak blisko siebie, niejednokrotnie chociażby trzymając klatkę z kurczakami, bezpośrednio na klatce z tchórzofretkami, czego nigdy by nie mogło mieć miejsca w Stanach Zjednoczonych, bo w USA rozumieją doskonale, że trzymanie tak różnych zwierząt tak blisko siebie spowoduje szybszą wymianę wirusów między zwierzętami. Niebezpieczne, kurczęce wirusy mogą zostać rozniesione oddechem tchórzofretek i wybuch epidemii murowany. Specjalista nakreślił również najważniejsze rzeczy dotyczące obecnej pandemii, że to dopiero początek. Co musimy robić i skąd się koronawirusy biorą? Jak mówi, to dopiero początek. Początek wszystkich śmierci i symptomów, wszystko jest jeszcze na wczesnym etapie. Przewiduje, że wirus będzie się rozprzestrzeniał przez najbliższe miesiące i że ludzie nie bardzo rozumieją, że to nie jakieś tam zasypane drogi śniegiem i że sytuacja zniknie za tydzień. Wirus rozprzestrzenia się w powietrzu i wiadomo już, że po 4 dniach od zarażenia ma się objawy choroby. Ale całe niebezpieczeństwo tkwi w tym, że zaraża się na potęgę już po 4 godzinach od zainfekowania. Co w gruncie rzeczy oznacza, że można mieć wirusa w najlepsze i zarażać innych bardzo długo, nim spostrzeże się, że się jest nosicielem. Demitologizując stwierdzenie, że wirus jest jak grypa, Pan specjalista powiedział, że wirus jest przynajmniej 10 razy gorszy od grypy. Gorsze w rozumieniu boleśniejszego przechodzenia choroby, jak i wyższa ilość zgonów. Konserwatywnie oszacował, że minimum 1/3 Amerykanów zostanie zarażonych, a 500 000 ludzi umrze w ciągu 7 miesięcy. Podsumował, że nie można traktować lekko tego wirusa. Łatwo natomiast dojść do wniosku, że żadne służby medyczne gdziekolwiek na świecie nie są przygotowane na wybuch pandemii. Zresztą opisał to, co się dzieje dzisiaj w książce opublikowanej w 2017 roku. Poświęcił cały rozdział na temat wybuchu pandemii w Chinach, gdzie niepokoić może to, jak każdy szczegół jego opisu znajduje swoje dokładne odzwierciedlenie obecnie. Łańcuchy dostaw zmniejszyły się, Chiny się zamknęły, wirus trafił do innych krajów. Z nieprzyzwoitym zgorszeniem powinniśmy odnotować fakt, że pan profesor wszystko opisał przed laty i do tego ostrzegał, że taka pandemia musi nastąpić i że trzeba się na nią przygotować. I rzecz jasna, nikt go nie brał na poważnie. Epidemiolog podjął się objaśnienia, co takiego możemy zrobić, by siebie ochronić. Maski i rękawiczki uważa, że są czystym nonsensem. A to z tego powodu, że na pierwszym miejscu najważniejszym sposobem zarażenia jest po prostu oddychanie. A założenie maski chirurgicznej, którą stworzono z myślą o tym, żeby ślina czy bakterie chirurga nie dostawały się do ran operowanego pacjenta, i tak umożliwia oddychanie. A noszenie rękawiczek 24 godziny na dobę nie spowodują, że zapobiegniemy dostaniu się wirusa do naszego organizmu. Mycie czy dezynfekowanie rąk, czy wysoki poziom higieny osobistej są korzystne dla zdrowia, ale nie udaremnią zarażenia. Jedynie może pomóc silny układ odpornościowy. Zdrowa dieta, utrzymanie kondycji to może pomóc w walce z infekcją, a nie jakaś tam maska czy rękawiczki. Ograniczenie kontaktu z innymi ludźmi zredukuje ryzyko. Płukanie gardła czy chodzenie na saunę w niczym nie pomoże. I mitem jest, że tylko osoby starsze mogą się zarazić. Każdy może, natomiast osoby powyżej 55 roku życia, cierpiący na otyłość lub palący papierosy, należą do największej grupy ryzyka. Te osoby mogą poważnie zachorować, a niestety nawet umrzeć. Pojawiło się ostatnimi czasy sporo raportów mówiących o tym, że koronawirus nie przeżyje w warunkach ciepłej letniej pogody. To jedynie teoria. Osterholm podał przykłady SARS czy MERS. SARS ujarzmiono w lipcu i to nie za sprawą pory roku, tylko dzięki intensywnym badaniom i dzięki odrobinie szczęścia. MERS natomiast jest koronawirusem charakterystycznym dla Bliskiego Wschodu, pojawia się dzięki wielbłądom, a w tamtejszych upalnych temperaturach trudno mówić o upale walczącym z wirusami. Specjalista porównał, że zatrzymanie tego wirusa to jak próba powstrzymania wiatru. Można próbować, ale raczej niewiele się wskóra. Szczególnie jeśli uwzględnić, że na całym świecie nie ma specjalnie krajów, gdzie aż tyle by się dawało na służbę zdrowia. Do tego, nawet jeśli by zebrać wszystkie fabryki świata i kazać im robić szczepionki na potęgę czy respiratory dla wszystkich, to i tak by to zajęło kilkanaście lat. Jedynie można liczyć na to, że tym razem państwa na świecie oprzytomnieją i postawią na prewencję, bo jak się jeszcze przekonamy, wirus takiego kalibru sprowadzi gospodarkę światową na kolana szybciej niż jakakolwiek wojna czy jakikolwiek krach na giełdzie. Przydałoby się także, zdaniem naukowca, żeby władze nie owijały w bawełnę, żebyśmy wszyscy mogli przestać myśleć kategoriami, że mamy przekichane i żebyśmy wszyscy zaczęli myśleć, a co można zrobić, żeby wszystko wyprostować. Lepiej grać w otwarte karty. Jeśli chcemy uniknąć paniki, to lepiej powiedzieć ludziom, jak będzie, niż trzymać wszystko w tajemnicy. Bo kiedy zacznie być naprawdę źle, to możemy społecznie nie wytrzymać tej socjologicznej próby. Może wybuchnąć panika z początku, ale na dłuższą metę ludzie będą spokojniejsi, znając prawdę. I jeszcze raz, aby mieć jak największe szanse, trzeba zadbać o swoje zdrowie. Ćwiczyć, stosować dietę, pić dużo wody, dużo się wysypiać, starać się nie pić alkoholu. Jeśli się bierze lekarstwa na nadciśnienie, to je bezwzględnie brać. To wszystko wpłynie na to, że będziemy mieli silniejszy system immunologiczny i da jakąś szansę w walce z chorobą. Jeśli zacznie się mieć takie symptomy jak bóle mięśni, ból gardła, gorączka, należy niezwłocznie powiadomić lekarza. uważa, działania należy podejmować natychmiast. Im szybciej, tym większe szanse na uratowanie sytuacji. Można próbować szczepić się na grypę. Jeśli istnieje możliwość uzyskania podwójnej dawki, to tym lepiej. Przez cały wywiad specjalista podkreślał, że musimy robić wszystko, co tylko możemy, żeby zapewnić sobie najlepsze warunki do walki z wirusem. Rzecz jasna, najlepiej byłoby stworzyć odpowiednią szczepionkę i że ta jest możliwa do stworzenia choćby i dzisiaj. Tylko to raczej kwestia tego, czy szczepionka nadawałaby się do masowej produkcji i dystrybucji. Czyli potrzebne są testy, najpierw na zwierzętach, potem muszą nastąpić dogłębne analizy, żeby się przekonać, jaka może być potencjalna skala efektów ubocznych i kiedy szczepionka może nie zadziałać. Może potrwać lata, nim powstanie skuteczna szczepionka na koronawirusa. Polecam link pod filmem do materiału Rogana. Tymczasem życzę spokoju, rozwagi, proszę się nie poddawać panice i dbajcie o siebie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.